Wasze Ekscelencje, Czcigodni Księża Kapłani wszystkich tytułów i stopni, umiłowane w Panu siostry zakonne, drodzy pielgrzymi z całego świata, umiłowani w Panu bracia i siostry. Nasza uwaga skupia się dziś na Eucharystii, która jest źródłem życia Kościoła i szczytem, ku któremu zmierza jego działalność. Aby lepiej ją zrozumieć i owocniej z niej korzystać, potrzebujemy wyrazistego spojrzenia na jej wczoraj i dziś. Eucharystia narodziła się w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy to Jezus, czyniąc dzięki, dawał uczniom do spożycia swoje ciało i do picia swoją krew. Wypowiedział wówczas znamienne słowa: to jest ciało moje, które za was będzie wydane, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Połączył w ten sposób ucztę paschalną z wydarzeniem męki i śmierci krzyżowej. Na krzyżu Jezus, jak pisze święty Jan Apostoł, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Jezus złożył życie swoje w ofierze miłości. Wieczernik uprzedzał ofiarę krzyżową i jednocześnie już ją uobecniał. Tam bowiem, gdzie znajduje się ciało Jego za nas wydane i krew Jego za nas przelana, tam uobecnia się Jego ofiara. Uobecnieniu temu towarzyszą słowa: czyńcie to na moją pamiątkę. Oto Kościół żyje Eucharystią i z Eucharystii. Od dnia zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku Ojczyźnie Niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją. Jest on najcenniejszym skarbem Kościoła. W nim bowiem zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i chleb żywy. Eucharystia jest bosko-ludzką komunią. Sprawować ją można w uprzedzającej komunii Kościoła. Także do jej przyjmowania trzeba pozostawać w komunii z Bogiem. Jako sakrament miłości obdarowuje ludzi miłością Boga. Miłość poprzedza Eucharystię, rodzi się i wzrasta w Eucharystii. Ci, którzy jej nie przyjmują, stawiają tamę boskiej miłości. Jakie ciało spożywają i jaką krew piją wierni? Odpowiedź jest prosta. Jest to ciało i krew Chrystusa. Wymaga ta odpowiedź jednak wyjaśnienia. Kiedy Jezus Kafarnaum głosił swą naukę, słuchacze w zdumieniu pytali, jak on może nam dać swoje ciało do spożycia. Nawet niektórzy z uczniów stwierdzili, trudna jest to mowa, któż jej może słuchać. Jezus jednak nie zaprzestał nauczać. I to, co w Kafarnaum było trudne, w Wieczerniku stało się oczywiste, to znaczy widzialne dla wzroku ludzkiego. Błąd słuchaczy w Kafarnaum polegał na biologicznym rozumieniu ciała. Tymczasem słowo ciało w ustach Jezusa wychodziło poza biologię i pokazywało wielorakąjego moc i funkcję. Trzeba pamiętać, że w Nowym Testamencie ciało Jezusa posiada trzy odniesienia. Do tego ciała, którym Syn Boży stał się w łonie Maryi Dziewicy, do przeistoczonego chleba eucharystycznego i do Kościoła, w którym wierni tak są zjednoczeni z Chrystusem, że tworzą z Nim jedno ciało. Czy te odniesienia można ułożyć w następującym porządku? Syn Boży stał się ciałem i daje je na pokarm ludziom, aby razem stanowili Jego ciało. Materia ciała jest tu przeniknięta duchem, a jego funkcja polega głównie na tym, aby z ludzi tworzyć żywy organizm. Jezusowe rozumienie ciała wykracza poza biologię i materię, chociaż ich nie odrzuca. W sposób szczególny odnosi się to do zmartwychwstania ciała. Święty Paweł uczy, zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się słabe, powstaje mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Tu na ziemi doświadczamy naszego ciała jako dotkniętego grzechem pierworodnym, to znaczy podległego chorobom, rozkładającego się po śmierci. Stan ten jednak nie jest docelowy. Jezus w Eucharystii z niego chce nas wyprowadzić. Zapytajmy więc, co się wydarzyło w Sokółce. Kościół zachodni, chcąc zrozumieć, rozumowo wytłumaczyć fakt, że podczas mszy świętej chleb staje się ciałem Chrystusa, a wino krwią Chrystusową, posłużył się rozróżnieniem na substancję i akcydensy. Sobór Trydencki uroczyście orzekł, iż mocą słów Chrystusowych wypowiedzianych przez kapłana nad chlebem przemienia się jego substancja, a niezmienione pozostają akcydensy. Przemianę tę nazwał transubstancjacją, co tłumaczymy na język polski jako przeistoczenie. Człowiek widzi chleb i wino, a wyznaje wiarą ciało i krew Chrystusa. Jest to misterium Chrystusowej obecności w sakramencie ołtarza. Święty Tomasz z Akwinu wyraził ją poetycko: mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twojej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Prawda Eucharystii więc opiera się na uwierzeniu Chrystusowi, że to, co widzimy jako chleb, jest Jego ciałem i to, co zawiera się w kielichu jako wino, jest Jego krwią. Zdarzało się jednak w historii, iż substancja ciała Chrystusa lub Jego krwi stawała się dostępna zmysłom człowieka. Tak też stało się w Sokółce. Komunikant eucharystyczny, który spadł na posadzkę przy rozdzielaniu komunii świętej, podniesiony i włożony do naczynia z wodą, zabarwił się na kolor krwi. Kiedy jego mikroskopijną cząstkę poddano badaniu patomorfologicznym, okazało się, że zawiera ona mięsień serca w agonii. Badania przeprowadzili specjaliści, patomorfolodzy Uniwersytetu Medycznego o niekwestionowanym autorytecie naukowym. Czym są wyniki tych badań dla naszej wiary? Potwierdzają one empirycznie to, co przyjmujemy wiarą ewangeliczną. Doświadczenie wiary dopuszcza doświadczenie przyrodnicze, ale do niego się nie sprowadza. Człowiek, który uznaje Eucharystię, mówi do Chrystusa: ja jedynie wierzyć Twojej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Tożsamość ciała nie sprowadza się do tworzących je komórek. Inaczej niemożliwe nawet byłyby przeszczepy. O identyczności ciała decyduje osoba. Tak było z Jezusem, gdy po zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom. Widzieli go oni w jego własnym ciele, chociaż przemienionym, to jest przebóstwionym, wolnym od podlegania prawom fizycznym. Przebóstwienie nie znosi identyczności. Tak więc to, co w wydarzeniu w Sokółce było ciałem Chrystusa, jest nim i teraz, tyle że w inny sposób. Wprawdzie Jezus błogosławionymi nazywa tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli, ale Bóg miłuje także tych, którzy szukają znaków. Bóg nigdy nie milczy, to tylko ludzie często nie pozwalają mu dojść do głosu. Bóg czyni cuda zwykle, by umocnić wiarę, bądź ją ludziom przywrócić. To, co się wydarzyło w Sokółce, wiążemy z wiarą. Ma ona być tak mocna, by to, co niemożliwe, stawało się możliwe. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Chociaż przeto wszędzie tam, gdzie sprawowana jest najświętsza ofiara, dokonuje się cud eucharystyczny, to jednak w Sokółce został on zdwojony. Cud wiary został umocniony cudem empirycznym. W Sokółce rodzi się na nowo nadzieja dla świata, bo Bóg jest wśród swojego ludu. Co mamy czynić? Z tym pytaniem zwrócili się do świętego Piotra słuchacze w dzień Pięćdziesiątnicy. My również pytanie to stawiamy, a odpowiedź wydaje się prosta. Trzeba wzmocnić wiarę w Eucharystię i według niej prowadzić nasze życie. Trzeba otoczyć szczególną troską odprawianie mszy świętej, przyjmowanie ciała Pańskiego i adorowanie Go w Najświętszym Sakramencie. Jest to bowiem jedna rzeczywistość. W Eucharystii, uczy Benedykt XVI, Syn Boży wychodzi nam naprzeciw i pragnie z nami się zjednoczyć. Adoracja eucharystyczna nie jest niczym innym, jak tylko oczywistym rozwinięciem celebracji eucharystycznej, która sama w sobie jest największym aktem adoracji Kościoła. A święty Augustyn wołał, niech nikt nie spożywa tego ciała, jeśli go najpierw nie adorował. W Sokółce od dziś będzie się odbywała całodzienna adoracja Przenajświętszej Hostii, aby świątynia ta nigdy nie była pusta. Będzie też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Do nas również odnoszą się słowa Jana Pawła II. Zachęcam chrześcijan, by regularnie nawiedzali Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, ponieważ jesteśmy wszyscy powołani, aby trwać w nieustannej obecności Bożej dzięki temu, który pozostaje z nami aż do końca czasów. Adoracja Najświętszego Sakramentu ożywia duchową komunię z Chrystusem. Jest ona potrzebna człowiekowi do godnego życia. Adorować możemy indywidualnie i wspólnie, w łączności z Najświętszą Marią Panną. Ona była pierwszą monstrancją, bo w swoim łonie nosiła wcielone słowo. Chrystus zawsze jest Synem Maryi i nie należy się bać adorować Go w tym powiązaniu. Bądźmy także we wspólnocie ze świętymi. Oni bowiem doszli do świętości drogą Eucharystii. Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem, obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienia, a nawet zniewagi, jakich nas Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie. Prosi nas o to błogosławiony Jan Paweł II. Przychodźmy do Chrystusa z bliska i z daleka. Niech pielgrzymują tu pierwszokomunijne dzieci. Niech Jezus, który za nas wydał swoje ciało i przelał swoją krew, znajduje tu przyjaciół adorujących Przenajświętszą Hostię. Nasze nawiedzenia Najświętszego Sakramentu mają na celu uczczenie Boga i poprawę życia. Zbawienie jest łaską, której towarzyszą uczynki. Jezus wielokrotnie uczył, co mamy czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Niech i nam nie zabraknie dobra w naszych myślach, słowach i uczynkach. Posłuchajmy raz jeszcze świętego Pawła. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie nawzajem dla siebie dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył Chrystusie. Amen.